Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Kościół na fali. Kościół na fali.
Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer dziś w studiu Radia Warszawa. Arcybiskup Henryk Hozer, którego myślę, że przez jakiś czas widzieć i słyszeć nie będziemy, chyba że z nagrań archiwalnych przygotowanych przez naszą redakcyjną koleżankę. Szczęść Boże, witam księże arcybiskupie.
Szczęść Boże, również wszystkich witam i rzeczywiście moja nieobecność będzie przedłużona co najmniej do roku.
No właśnie chciałam zapytać, na jak długo?
Będę poza krajem, aczkolwiek to jest misja jeszcze w czasie nieokreślona, na czas nieokreślony i w związku z tym chyba jakieś krótkie wizyty w Polsce będą okazją, żeby do naszych drogich radiosłuchaczy przemówić.
To bardzo się cieszę, księże arcybiskupie. Ojciec Święty mianował księdza arcybiskupa stałym wizytatorem apostolskim dla parafii w Medjugorje. Ksiądz arcybiskup w tamtym roku także takiej posługi się podjął. Natomiast czym różnić się będzie ta wizyta i ten czas w Medjugorje, który przed księdzem arcybiskupem, od tamtego z roku 2017? Oczywiście już wiadomo, że czasem, bo tamta wizyta trwała...
W sumie dwa tygodnie. W samym Medjugorje tydzień.
Teraz nieco dłużej. Co to oznacza, księże arcybiskupie? Czy to oznacza, że wszyscy spoglądamy na Medjugorje, szukając tam też potwierdzenia cudowności tego miejsca? I czy to oznacza, że w związku z tym, że ksiądz arcybiskup zagości tam na dłużej, czy to oznacza, że to miejsce jednak jest tak wyjątkowe?
Miejsce jest na pewno wyjątkowe, bez względu na to, co Kościół powie na temat autentyczności i objawień. Ale jest to na pewno miejsce charyzmatyczne. Tam się dokonują wielkie rzeczy duchowe właśnie. I ten akcent duchowy jest dominujący, polegający przede wszystkim na licznych nawróceniach, takich nawróceniach życiowych i jednocześnie niezwykły fenomen spowiedzi. Ludzie, którzy przyjeżdżają z krajów, gdzie spowiedź jest już zaniechana właściwie, w wielu krajach Europy Zachodniej, tam się spowiadają często po kilkudziesięciu latach i wracają rzeczywiście odnowieni, odrodzeni, wracają w bardzo dobrym nastroju i, jak to się dzisiaj popularnie mówi, z dobrą energią. A więc to jest niewątpliwie miejsce, które przyciąga innych, dlatego że ci, którzy wrócili, którzy doznali tej łaski nawrócenia i powrotu do modlitwy, do takiego ścisłego kontaktu z Bogiem, oczywiście namawiają innych i swoim nowym trybem życia intrygują innych, którzy też tam przyjeżdżają. W sumie dzisiaj przyjeżdża do Medjugorje około 2,5 miliona ludzi w skali kraju, w skali roku z 80 krajów. A więc jest
wielu
to bardzo
Polaków
wielu.
Tam pielgrzymuje
Polaków
też.
Wielu i Włochów. To są pierwsze dwie grupy, które tam się licznie pojawiają. Ale jak mówię, 80 krajów z całego świata. I to jest miejsce, gdzie rzeczywiście ludzie odnajdują pewien oddech niebieski, można powiedzieć, po zadyszce ziemskiej. Są inne bardzo ciekawe rzeczy, też związane z pierwszą, a mianowicie bardzo duży wysiłek formacyjny. Tam się ciągle odbywają rekolekcje, kongresy, sympozja, spotkania różnych kategorii zawodowych również, rodziców wychowujących dzieci na przykład, spotkania dla narzeczonych, spotkania dla służby zdrowia, dla nauczycieli, rekolekcje dla księży i osób konsekrowanych, oczywiście dla świeckich też. I to jest bardzo silny nurt trwający przez cały rok.
Księże arcybiskupie, tak się zastanawiam, ponieważ obserwując księży biskupów i teraz rozmawiając z księdzem arcybiskupem, trudno jest określić takie miejsce księdza arcybiskupa na świecie, bo dla niektórych jest to po prostu dom rodzinny, dla kogoś jest to parafia, dla księdza arcybiskupa na ten rok będzie to parafia w Medjugorje.
No tak będzie. Ja tam jestem na stałe i mam specjalne uprawnienia przyznane przez Ojca Świętego.
A jakie?
No uprawnienia właśnie quasi ordynariusza, ale tylko dotyczące tej właśnie parafii. I mam zalecone, żeby dokonać wszystkich możliwych ulepszeń, które by usprawniły przyjęcie właśnie pielgrzymów i jednocześnie poszerzenie, że tak powiem, oferty dla nich tam na miejscu. Jest zresztą bardzo dużo takich przyciągających nabożeństw poza mszą świętą. Jest kaplica wiecznej adoracji, są drogi krzyżowe, są wszystkie stacje i tajemnice różańcowe i to w terenie. Także na pewno przejeżdżający wierni, przyjeżdżający pielgrzymi mają okazję tam odnowić się duchowo i rzeczywiście nakarmić czymś bardzo pożywnym.
Księże arcybiskupie, jeden z komentatorów prasy włoskiej zwrócił uwagę na to, że ta decyzja papieża Franciszka oznacza, że zamiast koncentrować się na autentyczności wszystkich objawień, należy na początku skoncentrować się na wiernych, na tych osobach, które tam pielgrzymują. I teraz zastanawia mnie też, co takiego musi wydarzyć się jeszcze, aby te objawienia przez Kościół zostały uznane. Dokumentacja do Watykanu już została złożona. Ksiądz arcybiskup w tamtym roku także złożył, ja to nazwę raportem, nie wiem.
Sprawozdanie
dotyczące sytuacji w Medjugorje. Ile czasu jeszcze potrwa ten proces? Bo obecność księdza arcybiskupa tam na miejscu, mam wrażenie, że także, no właśnie, ma usprawnić to, co dzieje się w parafii w Medjugorje, a czymś zupełnie innym jest to, co dzieje się teraz w Watykanie.
I ten drugi nurt mnie nie dotyczy. Ja nie jestem skierowany do tego, żeby w tych pracach, które były między innymi prowadzone przez komisję kardynała Kamila Ruiniego prowadzone i które się zakończyły, ale jeszcze badania trwają i nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo będą trwały, ale niemniej to jest właśnie mądrość Kościoła, że skoro ludzie tam przebywają, skoro ludzie tam się modlą, skoro ludzie tam się nawracają, to trzeba zrobić wszystko, żeby to się dokonywało w jak najlepszych warunkach. I kult, który tam jest stwierdzony przez wszystkich zresztą przyjeżdżających, to jest kult maryjny bardzo zdrowy, kult królowej pokoju pod taką nazwą. Zresztą wezwanie obecne w litanii loretańskiej, królowa pokoju, jest tam czczona i Kościół właśnie się zatroszczył o tych pielgrzymów, żeby oni mogli ze spokoju ducha tam przyjeżdżać i jednocześnie jak największe korzyści z tego wydobyć. Także jest to chyba na dobrej drodze i te dwa nurty są równoległe. Ja myślę, że to jakoś się skończy harmonijnie i to będzie takie bardzo ważne miejsce w tych obszarach Europy, które ciągle były zagrożone i są zagrożone wojną lokalną, ale nie zapominajmy, że właśnie w Bośni i Hercegowinie w Sarajewie, stolicy, rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. A więc obecność królowej pokoju jest nam tam bardzo potrzebna. Przecież Bliski Wschód jest też niedaleko i w związku z tym ten kult jest bardzo na czasie.
Ja w tamtym roku odwiedziłam Medjugorje i muszę się przyznać, że mijając poszczególne osoby, słyszałam tak wiele języków. Gdzieś ta modlitwa przez cały czas wybrzmiewała i te miejsca. Może to nie jest spektakularne sanktuarium. Może nie jest jest tam wyjątkowo pięknie. Natomiast także i Droga Krzyżowa, i te poszczególne miejsca, i ta Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie wiem, z czego to się bierze, księże arcybiskupie, natomiast tam wyczuwa się tego ducha modlitwy. I to jest chyba najistotniejsze. Nie ta zewnętrzna powłoka sanktuarium.
Na tym polega fenomen Medjugorje, dlatego że infrastruktura jest bardzo skromna i niewystarczająca. To jest ciągle ten sam kościół parafialny, a nie jakieś wielkie sanktuarium z typu Lourdes czy Fatima, ale rzeczy duchowe, które tam się dokonują w tych skromnych, ewangelicznych, że tak powiem, obszarach i krajobrazach, to jest właśnie też bardzo ważny element, gdzie ludzie się koncentrują na tym, co jest istotne.
Księże arcybiskupie, ale księdza arcybiskupa Posługa oznacza tym samym wyłączenie parafii Medjugorje spod władzy lokalnego biskupa. Co to oznacza? Czy to nie oznacza jakiegoś właśnie wewnętrznego niepokoju w Medjugorje?
Chyba nie, dlatego że moja obecność powoduje skrócenie drogi decyzyjnej. Będę mógł na miejscu od razu decydować o problemach, które tam się pojawiają, i w ważniejszych sprawach będę konsultował oczywiście Stolicę Apostolską. Niemniej to jest chyba bardzo racjonalna droga, żeby tam tę sytuację optymalizować, a więc doprowadzić do takiego stanu, która odpowiada wyzwaniom, jakie stoją przed tym miejscem. No i wzrastająca liczba pielgrzymów, którzy tam powinni być dobrze przyjęci.
I muszę się też przyznać, że nie jest aż tak bardzo uderzające to, co dzieje się poza sanktuarium. Owszem, te wszystkie sklepiki, te wszystkie miejsca na ulicy, gdzie można kupić różaniec, bądź chusteczki z haftem Medjugorje, bądź no, jakieś obrazki. Nie jest to aż tak niemiłe dla oka. O tak bym powiedziała. Chyba ze względu jednak na wyjątkowość tego miejsca, na taką ciszę, która tam panuje. To miejsce odwiedzają osoby dojrzałe, osoby starsze, ale także całe rodziny. Jest miejsce, żeby usiąść, żeby pomodlić się, odpocząć. Jest miejsce, żeby pomodlić się na stacjach Drogi Krzyżowej. I tak od siebie powiem, że owszem, uznanie tych objawień przez Kościół na pewno dużo zmieni, choć z drugiej strony nie zmieni tak naprawdę wiele dla wiernych, którzy to miejsce odwiedzają.
Tych wiernych jest bardzo wielu w różnych krajach. Oni tam tworzą takie ośrodki lokalne, sieć cała, tak, korespondentów. Ja czytałem właśnie dokumenty i statystyki rzeczywiście są imponujące i to jest taka sieć światowa w tej chwili. Niemniej jest rzeczą oczywistą, że tam, gdzie jest rozwinięty jakiś kult, miejsce kultu, to tam się pojawiają też dewocjonalia wokół, prawda? Każdy chce wyjechać stamtąd z jakąś pamiątką.
Tak.
Choćby takim różańcem zrobionym z kamyczków pochodzących z tych skał.
A ciężko jest wejść na samą górę. A
na Kryżowacji jest ciężko wejść, tak, bo to jest dość wysoko. No, ale to jest właśnie Droga Krzyżowa.
Wspinam się tam z, tak, dwójką moich dzieci. Dzieci, tak, jak już były w połowie, to nie chciały odpuścić i powiedziałem: mamo, idziemy na samą górę, choć...
To jest też fenomen tej góry, że, tak, na początku jest kryzys, a później,
tak,
jest,
to prawda,
później jest drugi oddech, prawda? I to jest bardzo ważne. No, ja miałem wrażenie, że to miejsce rozwija się trochę w tym duchu, jakim widziałem w Lourdes, gdzie ten... To miasto przecież w Lourdes to jest drugie co do wielkości hotelowe miasto we Francji po Paryżu. No i jednocześnie tych sklepów z dewocjonaliami tam jest
niemiara. Też mam to porównanie, tak. Wychodzi, tak, się poza
wychodzi
sanktuarium
się poza, więc i... Na przykład jest problemem, że sanktuarium, nie ma nazwy nawet sanktuarium, no parafia, w Medjugorje nie jest ogrodzona.
To prawda.
I trzeba właśnie zadbać o to, żeby właśnie tak jak w Lourdes jest ogrodzony
jest
cały
teren,
który jest na noc zamykany, prawda, i jest bezpieczeństwo też dla pielgrzymów i spokój, gdzie oni mogą się zbierać, mogą się modlić, że tam tych handlarzy świątynnych nie ma w środku. Także będziemy nad tym myśleć.
Księże arcybiskupie, to teraz zajmijmy się drugim tematem, ważnym dla diecezji warszawsko-praskiej. Mam wrażenie, że także ważnym dla księdza arcybiskupa. Zakończenie peregrynacji wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej nastąpiło w sobotę. Spotkaliśmy się w studiu plenerowym. Z jednej strony była to ogromna radość, że ten wizerunek peregrynował po diecezji warszawsko-praskiej, a z drugiej strony tak trudno było się pożegnać z Maryją w sobotę. Diecezja bydgoska teraz ma tę ogromną łaskę, że od września gościć będzie Matkę Boską Jasnogórską u siebie. Jak ksiądz wspomina ten czas? Przeszło 200 dni.
Tak, teraz z perspektywy wydaje się, że to szybko minęło.
Szybko, za szybko.
Ale było bardzo dużym wysiłkiem dla zwłaszcza biskupów diecezji warszawsko-praskiej, dlatego że na każdym spotkaniu, również na niektórych spotkaniach wśród zakonów, które tam przyjmowały ten obraz, biskupi byli obecni. A więc wieczorami trzeba było jechać do różnych miejsc w diecezji, żeby Matce Bożej towarzyszyć w czasie jej powitania przede wszystkim. I to było wykonane bez większych zakłóceń. Natomiast odwiedziny Matki Bożej w całej diecezji spowodowały niewątpliwie swego rodzaju przemianę duchową, która skończyła się tym, że w tej chwili rozpoczyna się dzieło modlitewne diecezji warszawsko-praskiej, które jest trochę wzorowane na tej peregrynacji, bo w poszczególnych dniach miesiąca będą właśnie poszczególne wspólnoty i zwłaszcza parafie powiedzmy nawracały do tego wydarzenia.
Zaczyna się od Radzymina, bo tam się wszystko zaczęło.
Zaczyna się od Radzymina. Zaczyna na przykład 16 każdego miesiąca, kiedy myśmy kończyli właśnie 16. To wspomnienie peregrynacji będzie w klasztorze kontemplacyjnym w Osinach Nowych u sióstr karmelitanek. I później tam jest pewien grafik rozpisany w poszczególnych ośrodków i parafii, gdzie kolejne dni tego miesiąca będą przypisane danym parafiom. I to jest ciąg dalszy modlitewny, bo odejście od wiary zaczyna się od zaniechania modlitwy. I tam, gdzie przestajemy się modlić, czyli cieszyć się bezpośrednim kontaktem z Bogiem, kiedy to jest dialog, kiedy to jest mówienie do Boga, a Bóg mówi do nas. Często to jest modlitwa milczenia, ale w obecności Boga wówczas wiara zanika, gdy tego nie ma. No i następuje odchodzenie później od życia sakramentalnego, od kontaktu ze Słowem Bożym i powstają rzesze agnostyków czy ateistów. Ja przeczytałem niedawno, że najbardziej zateizowanym, czy powiedzmy areligijnym krajem Europy w tej chwili jest Hiszpania, która kiedyś była bastionem, prawda, chrześcijaństwa i misji w świecie, prawda? I w tej chwili najwięcej ludzi mówiących, że żyją bez religii, jest w Hiszpanii. A więc to jest dla nas też ostrzeżenie, że jeżeli my zaniechamy tego, co jest istotne, zaniechamy przede wszystkim modlitwy, to będziemy świadkami umierania wiary, zaniku Kościoła i zaniku zwłaszcza życia sakramentalnego, bo to jest takie główne kanały łaski, które do nas przychodzą. Musimy utrzymać na przykład to, że w Polsce ludzie się spowiadają. I to wszystko mogą poświadczyć księża, którzy godzinami spowiadają w konfesjonałach, nie tylko w tych wielkich okresach Adwentu, czy Wielkiego Postu, czy raz około Wielkiej Nocy, ale w czasie każdej mszy świętej praktycznie, czy przed, czy po, również można się w Polsce wyspowiadać, co jest absolutnie niemożliwe w wielu krajach zachodnich, w niektórych pracowałem i widziałem, do czego służą konfesjonały. Tam jest kubeł i ścierka do zmywania podłogi.
Księże arcybiskupie, ale to też jest tak, że oczekujemy cudu, oczekujemy jakichś spektakularnych wydarzeń, tak naprawdę nie dając nic od siebie. Panie Boże, to teraz zmień moje życie tu i teraz i to jeszcze po mojej myśli. To
no
też
tak,
jest
my często dyktujemy nasze życzenia i projekty Panu Bogu i się zrzymamy, jeżeli on nas się nie słucha.
Tak, tak.
Ale to warto odwrócić i pomyśleć, jaki Pan Bóg ma plan co do naszego życia i czy my jesteśmy w stanie mu odpowiedzieć, że oto idę, Panie, poślij mnie. Prawda? I to jest bardzo ważny moment nawrócenia właśnie, odwrócenia, że tak powiem, relacji w dobrą stronę. I dlatego ktoś, kto głęboko wierzy, musi to przełożyć na swój sposób istnienia, działania, swoje decyzje. Jak święty Paweł pisze, nas poznają po czynach przede wszystkim. Nie tyle po tym, co mówimy, tylko jak żyjemy. Jeżeli to rzeczywiście się nie przekłada na życie codzienne, na życie zawodowe, w naszych postawach, w naszym zachowaniu, w naszych również reakcjach na różne rzeczy, no to ludzie mówią, że jesteśmy katolikami bezobjawowymi. Jest taki termin, prawda? Po ich zachowaniu nie można powiedzieć, czy oni w coś wierzą, czy nie wierzą.
Księże arcybiskupie, codziennie 10 minut przed godziną 15, kiedy odczytujemy intencje do koronki, to jedna z pierwszych intencji to modlitwa o wszelkie potrzebne łaski dla biskupów diecezji warszawsko-praskiej, w tym dla księdza arcybiskupa. I wiem, że teraz podczas tego wyjazdu także będziemy gorąco prosić o wszelkie potrzebne łaski, o łaskę zdrowia, o siły. I zapraszam, jeżeli ksiądz arcybiskup tylko przyjedzie do Warszawy, wiem, że te przyjazdy zapewne będą krótkie raczej w formie wypoczynku, to zapraszamy tutaj do studia.
Dziękuję, że nie zapomnicie o mnie. Ja też obiecuję, że w Medjugorje będę pamiętał o naszej diecezji we wszystkich jej komponentach, we wszystkich jej składnikach, bo przecież 10 lat mojego życia poświęciłem tej diecezji. No i jednocześnie mam tytuł biskupa diecezji warszawsko-praskiej dożywotni. Więc to jest też taka więź duchowa bardzo głęboka i cieszę się, że modlitwa będzie nas łączyć.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, księże arcybiskupie.
Dziękuję bardzo.
Kościół na fali. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.